Pierwszy raz w historii polskie finanse publiczne w drugim kwartale tego roku osiągnęły nadwyżkę na poziomie 0,03%, informuje biznesinsider.pl. To efekt nie tylko dobrej koniunktury, ale także uszczelnienia systemu podatkowo-składkowego oraz około 600 tysięcy nowych pracowników zasilających Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, komentuje odczyt Marcin Czaplicki, ekonomista z PKO BP. Na ile można to powtórzyć i co to właściwie oznacza dla naszej gospodarki, między innymi o tym postaramy się powiedzieć już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Według danych Eurostatu, to ważne, bo o tym nie wspomniałam na początku, krajowy deficyt sektora finansów publicznych w drugim kwartale tego roku osiągnął poziom 0,03% PKB. To historyczna nadwyżka, która do tej pory się nie zdarzyła. Jakoś tak przeszła niezauważona. Czy to jest na tyle minimalna sprawa, że nie warto odnotowywać?
Nie, to nie jest minimalna sprawa, natomiast za każdym razem i w tej audycji, ale też ekonomiści czy komentatorzy bardzo często mówią, że takie jednostkowe wydarzenia, one są symboliczne, natomiast liczą się dłuższe tendencje. Ja bym powiedział, że od tego jednego wydarzenia ważniejsze jest to, że przyszłoroczny budżet jest zaplanowany bez deficytu. Oczywiście jest otwarte pytanie, w jaki sposób będzie wykonywany, ale ważny jest pewien trend uzdrawiania finansów publicznych, a nie jeden kwartał czy jeden miesiąc. To, co się dzieje, jest bardzo ważne, rzeczywiście pokazuje, jest świetnym barometrem tego, co się dzieje w gospodarce. A ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, z której my wszyscy powinniśmy się cieszyć, dlatego że te wskaźniki makroekonomiczne to czasami jest pewna abstrakcja dla nas wszystkich.
No chyba tak.
Natomiast ja pamiętam takie wieszczenie, jaki będzie dramat w ZUS-ie, jaka będzie dziura w ZUS-ie narastała z roku na rok, jakie to będą dziesiątki, setki miliardów dotacji na te dobre sytuacja finansów publicznych wynika między innymi z tego, że no dziura w ZUS-ie nadal jest, ale znacznie mniejsza niż we wszystkich wcześniejszych prognozach. Nijak się mają czarne prognozy sprzed na przykład dekady, że będzie strasznie i może rzadko się zwraca na to uwagę, ale czasami prezes ZUS informuje, że nie skorzystano z kolejnej transzy pożyczki z budżetu. I tak naprawdę z punktu widzenia naszego, obywateli, bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa naszych emerytur, tego, co dostaniemy w przyszłości, to jest najważniejsza część tych zmian na dobre w finansach publicznych. Oczywiście możemy teraz dyskutować, że dużo pracowników z Ukrainy tam odprowadza swoje składki i bardzo dobrze, że legalnie pracują, że coraz wyższe nasze zarobki przyczyniają się do tego, że te składki płynące do ZUS-u też są wyższe. Natomiast z punktu widzenia obywatela ta dobra perspektywa finansowa ZUS-u, czy to, że ten deficyt jest dużo mniejszy niż kiedyś zakładano, to jest kluczowe i to powinno naprawdę wszystkich obecnych i przyszłych emerytów cieszyć.
Zbigniew Jarecki.
Chciałoby się powiedzieć nareszcie.
Nareszcie.
Nareszcie, bo jesteśmy gdzieś, przypomnę, od kilku, dwóch, trzech lat to już połowa albo i większość państw europejskich ten zrównoważony budżet lub nawet nadwyżki ma. I to trzeba się z tego powodu cieszyć. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, żeby troszkę perspektywicznie na to spojrzeć i może przedyskutować parę spraw, jaka jest struktura tego budżetu. Chciałem przypomnieć, z punktu widzenia pracodawców patrząc, cieszymy się i ja nie jestem przeciwny na przykład 500+ i tego, co z socjalnej obecna władza robi, natomiast też jest i druga strona tego medalu. Trzeba by na to też spojrzeć, bo jesteśmy na przykład bardzo daleko, jeśli chodzi o nakłady na innowacje. 25 miejsce w Unii Europejskiej. Mieliśmy już nawet 23. W ostatnich dwóch latach spadliśmy na 25. I to jest to akurat w naszym wypadku stanowi 1% PKB na badania i rozwój dajemy. Na średnia europejska jest 2%, a na przykład taka Szwecja robi 3,4%. Ja mówię...
Ale oprócz tego są też wsparcia dla przedsiębiorców, z których nie zawsze przedsiębiorcy korzystają, jeśli idzie o badanie.
Nie, ale to jest to pokazuje pewną tendencję na rynku, która rzeczywiście jest niepokojąca. My od lat mówiliśmy i to się powtarza, że niedużo idzie na inwestycje, a jeszcze w tej kategorii inwestycje nowoczesne, no to rzeczywiście jest bardzo dużo do zrobienia.
Ja bym tutaj chciał dalej to myślę trochę jeszcze potoczyć, bo to dlaczego pytamy, jak weźmiemy strukturę inwestycji, to przedsiębiorstwa prywatne w tej chwili mocno przyhamowały. Zagraniczne się pozabezpieczały w ten sposób, że mają we wszystkich swoich tutaj umowach pozawierane, że na przykład sprawy sporne rozpatrują sądy w ich krajach. U nas niestety my nie mamy takiego wyjścia, musimy się polskimi sądami i tu przedsiębiorcy sygnalizują. No ja nie wiem, co w tym prawie dalej będzie i ja się tutaj boję, się zastanawiam. Jest to niesprzyjające, to wymaga zmiany ze strony podejścia, ze strony rządzących, jeżeli chcemy w dalszym ciągu myśleć o tym zrównoważonym budżecie i o inwestycjach w przyszłości.
Czyli więcej spotkań w Radzie Dialogu Społecznego by się przydało?
Tutaj taki przykład, no, sprawa minimalnej płacy. No, związkowcy proponowali stawkę, pracodawcy proponowali stawkę, niestety padła odpowiedź w trakcie kampanii, ma być tyle i koniec. I tutaj została zachwiana. Myśmy wczoraj na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego przyjęli takie stanowisko, że chcemy wrócić do tych dobrych praktyk uzgadniania tych tematów. Nie jesteśmy przeciwko podnoszeniu płacy minimalnej, natomiast to musi wynikać z podnoszenia wydajności pracy i inwestycji, bo na przyszłość inaczej się w gospodarce nie da.
Wracając do tego deficytu sektora finansów publicznych, ja jeszcze raz odniosę się do wypowiedzi pana Czaplickiego. On mówi, że Polska jako kraj doganiający Zachód sporo inwestuje w infrastrukturę drogową czy komunalną, czego nie muszą robić gospodarki rozwinięte i gdyby odliczyć te inwestycje publiczne, to nasza nadwyżka byłaby jedną z najwyższych w Unii Europejskiej.
No ale to znaczy ja troszeczkę zaprotestuję, bo to gdyby czegoś nie zaliczyć, to by coś było innego.
No mówimy o stanie faktycznym, to fakt.
Nie, a poza tym pamiętajmy, że te inwestycje w infrastrukturę, to one powodują tak naprawdę napędzanie koniunktury. Jest koniunktura na rynku usług drogowych, budowlanych, różnych.
Podwykonawcy zarabiają.
Tak, podwykonawcy zarabiając, więc nawet jeżeli byłaby teoretycznie wyższa nadwyżka, to nie wiadomo, czy do ZUS-u by wpłynęło tyle pieniędzy, ile wpływa. My musimy gospodarkę przyjmować taką, jaka jest, z plusami i minusami. To jest bardzo złożony proces. Tu nie ma jasnego dodawania i odejmowania, że gdybyśmy wydawali mniej na drogi. Gdybyśmy wydawali mniej na drogi, to być może jeszcze więcej ludzi by na polskich drogach ginęło, więc absolutnie patrzmy na to, co jest, cieszmy się z tego, co jest. Dla mnie prawdziwym wyzwaniem będzie realizacja budżetu na 2020 rok, bo z jednej strony założony bez deficytu, z drugiej strony no jednak koniunktura w całej Unii Europejskiej, szczególnie w Niemczech, którzy są naszymi głównymi partnerami handlowymi, jest trudna. Tam mowa jest o pewnym spowolnieniu gospodarczym.
Przez dwa kwartały już, praktycznie na zero. Tak,
tak, więc to jest poważne zagrożenie, więc oczywiście cieszmy się, patrzmy na tą gospodarkę, taka jest, jak budujemy nawet zwykłe drogi czy zwykłe inne inwestycje, to jest to ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
Ale z drugiej strony, tak patrząc na sytuację w Niemczech, ostatnio się też pojawiły dane z polskiego eksportu i się okazuje, że polskie firmy sobie znakomicie radzą właśnie mimo tego spowolnienia w Niemczech. To by oznaczało, że nasi przedsiębiorcy znaleźli inne rynki zbytu i jakby może powoli się uniezależniają od tej niemieckiej gospodarki, co też byłoby świetne, bo to oznacza, że tworzą sobie taki portfel międzynarodowych zamówień i dają radę mimo wszystko, mimo tego, co się dzieje dookoła.
To ja przepraszam, ja wpadnę w słowo, bo Iwona Wysocka bardzo optymistycznie.
Ja zawsze optymistycznie.
Ja też staram się, ale tutaj jest jeden haczyk w tym, co mówimy, a mianowicie rzeczywiście polski eksport do Niemiec wzrósł mimo spadku koniunktury. Natomiast część ekonomistów tłumaczy to w ten sposób, że niemieckie firmy robią zapasy na przyszłość i że to, że dzisiaj wzrasta ten eksport, może się okazać, że w następnych miesiącach będzie gorzej. Czyli jest to dobry sygnał tu i teraz, ale wracamy do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Liczy się tendencja w dłuższym okresie czasu, a analiza takich jednostkowych danych może troszeczkę wprowadzać w błąd.
Zmieniamy temat, proszę Państwa. Ma być łatwiej zatrudnić lekarza z Ukrainy. Pomysł, jak rozwiązać trudny problem, ma Ministerstwo Zdrowia, donosi dziennik Gazeta Prawna. A te pomysły to możliwość leczenia bez nostryfikacji, długotrwałej nostryfikacji dyplomu i egzamin uprawniający do posługiwania się tytułem lekarza, prawo do wykonywania zawodu w określonym miejscu maksymalnie na 5 lat ma wydawać Okręgowa Rada Lekarska. Na ile panów zdaniem to przyspieszy i ułatwi cały proces i na ile wspomoże polską ochronę zdrowia?
No wczoraj, jak wczoraj wspomniałem, była Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego i głównym tematem była sprawa służby zdrowia właśnie. Jest bardzo duża obawa, bo wyż powojenny, ci lekarze, specjaliści, dobrze doświadczeni, no, odchodzą na emerytury i brakuje tych specjalistów, brakuje tych ludzi, którzy będą ich zastępowali. Jest to poważny problem. Myślę, że tutaj też trzeba szukać jakiegoś rozwiązania, jak popatrzymy na niejednokrotnie na inne państwa zachodnie, Wielką Brytanię czy Stany Zjednoczone. Jest tam, jak się popatrzy, czasami wypowiedzi, różne programy telewizyjne, są tam ludzie z całego świata praktycznie. Mieszka w USA, mieszka i pracuje, ale pochodzi, że tak, świata, z całego świata. Myślę, że w tym kierunku trzeba iść. Natomiast ja się nie znam, na ile porównanie poziomu kształcenia akademii medycznych na Ukrainie, w Polsce, trudno mi się tutaj na ten temat wypowiadać. Na pewno. No,
ale ma być, panie prezesie, lekarski egzamin weryfikacyjny. To nie jest tak, że jest taka osoba przyjedzie, pokaże dyplom i od razu dostaje pracę. Też ma tę osobę sprawdzić Okręgowa Rada Lekarska, więc ja myślę, że no, kandydat trafi pod weryfikację specjalistów.
Jeśli tak będzie, to okej, bo to zarówno, ale dotyczy również pielęgniarek, bo podobna sytuacja jest.
Średnia, chyba jeszcze gorzej.
Jeszcze gorzej, bo powyżej 50 lat średnia w tej chwili i coraz gorzej, posługując się porównaniami, ile pielęgniarek powinno być tam na 1000 pacjentów czy 100, no to wyglądamy fatalnie w Europie. Na pewno jest to krok w dobrym kierunku, trzeba tutaj pomóc. Nie tylko patrzeć na Ukrainę, bo to trzeba szerzej pewnie spojrzeć na pracowników ze wschodu. Nie?
Po pierwsze, dobry krok, trzeba to zrobić jak najszybciej. A po drugie, ja mam wątpliwości innego typu. Jeżeli okręgowe izby lekarskie mają dopuszczać do zawodu, to ja bym chciał, żeby były jasne kryteria, dlatego że mogą się pojawiać sytuacje, że samorząd lekarski będzie piętrzył pewnego typu trudności, bo powiedzmy szczerze, no to jest branżowa izba i ja bym chciał, żeby było jasno określone, jakie kryteria, w jaki sposób są wprowadzane.
Protestują.
Bo właśnie, jak się okaże, że lekarze protestują, a samorząd lekarski ma dopuszczać do wykonywania zawodu, no to w tym momencie jest to pewna sprzeczność wewnętrzna, to może dojść do sytuacji, że będą dobre intencje rządu, czy nawet samorządów wojewódzkich,
a praktyka będzie
zupełnie inna, więc to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, ja się zgadzam absolutnie z przedmówcą, że jest pewne pytanie o jakość szkolenia, czy jakość doświadczenia pracy w szpitalach. Natomiast to wszystko to jest do ustalenia. Możemy w różny sposób weryfikować. Są nawet dane statystyczne oceniające służbę zdrowia w różnych państwach. I ja uważam, że Ministerstwo Zdrowia, realizując taki projekt, powinno być przygotowane na zasadzie, ja oczywiście posłużę się przykładem, że chirurgia, pediatria, tak, jest to poziom europejski czy niewiele słabszy, ale są dziedziny, gdzie są wybitnymi specjalistami, a są dziedziny, gdzie są mniej wybitnymi specjalistami, mówiąc oględnie. I tutaj nasza reakcja też powinna być dostosowana. Natomiast biorąc pod uwagę to, co się dzieje w służbie zdrowia, ja bym chciał, żeby po pierwsze, nie tylko Ukraina, ale tak jak tutaj mówimy, było to pewien szerszy, strategiczny program pozyskiwania lekarzy. Po drugie, chciałbym, żeby to, co się wydarzyło w ostatnich latach na uniwersytetach medycznych czy akademiach medycznych, czyli poszerzenie liczby przyjmowanych polskich studentów.
Bardzo dobry ruch. No,
tak, to jest fundamentalny ruch. Oczywiście. Natomiast efekty tego ruchu zobaczymy za 6-7 lat, jak ci ludzie skończą studia, przejdą staże.
Jeśli nie wyjadą gdzieś dalej.
To jest osobna historia i to jest jakby kwestia nasza, żeby stworzyć takie warunki, czy takie nawet uwarunkowania, żeby musieli przepracować.
Tak, kwestia rezydencji.
Dokładnie.
To
jest bardzo, bardzo dużo różnych czynników. W związku z tym dobrze, że coś się dzieje, natomiast niestety te wszystkie działania nie sprawią, że sytuacja w szpitalach poprawi się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. To raczej w dłuższym terminie czasu zobaczymy efekty tych zmian.
Podstawowa sprawa to są nakłady. No tak to wygląda niestety. Nakłady państwa na służbę zdrowia generalnie.
No ale organizacja też ma znaczenie, też, bo to też, jest.
To się zgadza, nie?
A z drugiej strony nie zmniejszymy kolejek do lekarzy, jeśli tych lekarzy po prostu nie przybędzie. Tutaj jakby to jest najprostsza sprawa. Nie ma lekarzy, wydłużają się kolejki i tyle.
Ale ja
z drugiej strony to jest wielkie marnotrawstwo talentów, jeżeli się zdarza spotkać w sklepie ekspedientkę z Ukrainy, która się okazuje, że jest wysoce wykwalifikowanym specjalistą, albo pielęgniarką. Też trzeba do tego specjalistycznych umiejętności.
Ale z drugiej strony są potrzebne zdecydowane działania państwa, dlatego że niedawno był taki projekt, żeby część recept mogły wypełniać pielęgniarki. Nie były to wszystkie recepty, natomiast dotyczyło to określonej kategorii, kiedy jest leczenie długotrwałe, choroby przewlekłe, szczególnie osób starszych. Wiadomo, że te tam leki na nadciśnienie, czy taką łagodną wersję cukrzycy, one są przewidywalne, to lekarz co jakiś czas by weryfikował, natomiast fizycznie by to wypełniały pielęgniarki. I ja pamiętam, ile wtedy było oburzenia i głosów, że to w ogóle nie może tak funkcjonować. No jednak w wielu państwach funkcjonuje częściowo w tą stronę, rzeczywiście idziemy i powinniśmy iść dalej bardzo ostrożnie w określonych procedurach. Natomiast pamiętajmy, że państwo odpowiada za całość służby zdrowia, nie tylko za interesy poszczególnych grup zawodowych, na przykład lekarzy czy pielęgniarek. Chodzi o to, jak działa cały system.
No właśnie, i żeby nie było takich sytuacji, że szpital zamyka kilka sal operacyjnych i osoby...
Albo całych oddziałów.
Albo całych oddziałów. No właśnie.
Po to, żeby między innymi pokazać, że, bo to nie tylko nawet z braku wynika, ale po to, żeby pokazać, że normy spełnia. No. Mniejsza ilość
ograniczania liczby łóżek.
Ograniczanie liczby łóżek.
Z drugiej strony, żeby też przyspieszyć sprawę, na całym świecie funkcjonują jakieś zasady przyjmowania do pracy lekarzy z zagranicy i być może są takie dobre praktyki, których nie musimy wymyślać, a możemy przekopiować z krajów, być może nawet sąsiadujących z Polską. Polska spadła na 40. miejsce o 7 pozycji w rankingu Doing Business 2020. To czwarty spadkowy rok z rzędu od edycji raportu za 2017 rok. Straciliśmy w rankingu w sumie 16 pozycji. Pierwsze 10 miejsc w zestawieniu zajmują Nowa Zelandia, Singapur, Hongkong, Dania, Korea Południowa, USA, Gruzja, Wielka Brytania, Norwegia i Szwecja. No i właśnie, to ciekawe, wziąwszy pod uwagę ułatwienia, które są wprowadzane powoli, ale są wprowadzane dla przedsiębiorców, jak to wygląda? Artur Kiełbasiński zazwyczaj twierdzi, że nie lubi rankingu, bo to wszystko zależy od metodologii.
Kwestia umowności, ale...
Co się tam bierze pod uwagę?
Kwestia umowności, natomiast powiedzmy tak, Doing Business jest znanym i uznanym rankingiem i rzeczywiście przygląda się wielu inwestorów na świecie.
Robi
to systematycznie. Kilka lat temu zmieniła się tam trochę metodologia, ale to jest bez znaczenia. To, co widać po tegorocznej edycji, czy tym ostatnim ogłoszonym komunikacie, no niestety kwestie prawne, kwestie ochrony prawnej, to jest coś, co bardzo kuleje i co zdaje się coraz bardziej przeszkadza w robieniu biznesu w Polsce. No jeżeli mamy kłopoty w Polsce z dochodzeniem wierzytelności, tak? No proszę Państwa, z punktu widzenia prowadzenia biznesu, sprawność dochodzenia wierzytelności, to żeby nie było zatorów płatniczych, to żeby pieniądze płynęły w gospodarce, no to jest jedna z najistotniejszych kwestii do rozwiązania.
I pod tym wypadamy źle i też pod kątem uzyskiwania, łatwości pozyskiwania kredytu.
I to jest kolejna rzecz, która budzi pewien niepokój, dlatego że przez bardzo wiele lat uważano, że system bankowy w Polsce jest w optymalnym stadium rozwoju, że jest dość duża konkurencja. Teraz się okazuje, że banki trochę przykręcają tę śrubę także w kwestiach formalnych, więc tu no niestety decyduje, czy stety decyduje rynek, tu nie da się tego w prosty sposób załatwić, więc z bankami to tak naprawdę przedsiębiorcy w dużej mierze muszą poradzić sobie sami. Ale w kwestiach takich jak dochodzenie wierzytelności jest ogromna rola państwa do wykonania. Musimy te lekcje z pracy komorników, z pracy sądów cały czas odrabiać. No i też są niepokojące sytuacje związane z tym, że na przykład wydłużają się kolejki może nie bezpośrednio do notariusza, ale w księgach wieczystych, czyli kwestie przenoszenia własności
w KRS-ie,
ale też w księgach wieczystych, czyli kwestie związane z własnością nieruchomości, które są kluczowe dla prowadzenia biznesu, dla obciążania hipotekami różnych działań. I tutaj jest to o tyle dziwne, że bardzo często te kwestie związane z KRS-em czy kwestie związane z księgami wieczystymi są niesporne. Tak, to znaczy tam nie ma sporu, czy dokonać wpisu, czy nie dokonać wpisu, tylko jest kwestia gigantycznej kolejki i oczekiwania na dokonanie tego wpisu. I to też jest ta sfera, gdzie państwo powinno organizacyjnie przede wszystkim wspiąć się na wyższy poziom, bo jeżeli w tych rankingach światowych widać, że to kuleje, No to jest słabo. No
i proszę może Państwa, jesteśmy ofiarami niskiego bardzo bezrobocia, że tutaj być może też brakuje pracowników, którzy by przyspieszyli sprawę wpisów.
Nie, to może powiem jak z doświadczeń kolegów, których mamy i którzy się wypowiadają. No niestety wydłużyła się kolejka, jeśli chodzi o sprawy sporne. My namawiamy do jest takie powołane w województwie pomorskim, Pomorskie Centrum Arbitraży i Mediacji. Namawiamy do mediowania, a nie dochodzenia do sądów, bo niestety w ostatnim okresie wydłużyły się te kolejki. To trzeba by się zastanowić nad tym, w jakim kierunku reforma w sądownictwie idzie, bo takie tutaj mamy i współpracowaliśmy. Ja kilka spotkań robiłem z udziałem sędziów, mediatorów i oni wszyscy potwierdzają. Niestety wydłużają się kolejki, jeśli chodzi o sprawy sporne w sądach. Trzeba to zmodyfikować. Powiem przykład prosty. No, kiedyś istniały kolegia, czy na przykład pijany złapany z rowerem i tam nadmuchał w balonik, czy to sąd takie rzeczy musi rozpatrywać. Było kolegium, załatwiło temat, ukarany i sąd się tym nie zajmował. To nie sędzia to robi.
Ja jednak nie będę bronił kolegiów, to był wymysł komunistyczny.
No, obojętnie jak powinien, to zwali, system po prostu.
Nie, ja powinien mówię, nie, sprawę no, rozstrzygać no, sędzia i niezależny sąd. Kolegia do spraw wykroczeń to był organ administracji publicznej podporządkowany de facto, czy przy MSW, więc to jednak było zło w czystej postaci. Natomiast zgadzam się, że być może w przypadku pewnych spraw sądowych powinna być tylko jedna instancja. U nas tak naprawdę o przysłowiowe 100 zł czy o niewielką kwotę można bardzo długo się procesować. Być może w sprawach mniejszej wagi powinna być jednoinstancyjność.
No jest to rozwiązanie,
w takich sprawach, o których pan mówił, ukarania kogoś. No, proszę Państwa, ja wiem, że może zawodowym sędziom to by się nie podobało, ale dlaczego w Polsce nie ma sędziów pokoju? Proste sprawy chuligańskie czy takie porządkowe. Osoba, która jest odpowiednio przeszkolona, ale nie musi być zawodowym sędzią.
A na koniec, ponieważ jak już panowie stwierdzili, ja patrzę optymistycznie, Polska najlepiej wypadła w tym rankingu w obszarze handlu zagranicznego. Uzyskaliśmy maksymalną notę punktów 100, co dało nam pierwsze miejsce.
Czyli jesteśmy konkurencyjni.
Z innymi krajami, dokładnie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Więcej już niestety nie porozmawiamy. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Maciej Bogusławski program realizował, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Miłego weekendu.